Mirosław Suchoń, przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów powodziowych, czyli po prostu opracowanie wsparcia, jest naszym gościem, poseł Polski 2050 również. Dzień dobry, panie
pośle. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Poseł zapracowany, bo zaraz dosłownie zaczyna się kolejne posiedzenie tej komisji o 9, więc nie będę pana długo trzymał. Plan jest bardzo ambitny. We wtorek chcecie po pierwsze przedstawić projekt i go od razu w Sejmie przyjąć. Czy to jest realne?
To jest realne. Zobowiązaliśmy się do tego, że prace będą przebiegały sprawnie, choć merytorycznie i w taki sposób, żeby zapewnić wysoką jakość przepisów. Wczoraj komisja pracowała cały dzień. Chcę bardzo tutaj na antenie docenić pracę wszystkich posłów, dlatego że to była praca merytoryczna, w zasadzie pozbawiona wycieczek politycznych, co przy posiedzeniach komisji było normą. Natomiast tutaj posłowie wykazali naprawdę zaangażowanie. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję stronie rządowej i ekspertom, którzy nam pomagali. Wytężone godziny pracy, przed nami kolejne. Myślę, że dzisiaj dokończymy te prace i we wtorek, zgodnie z naszym zobowiązaniem, Sejm zajmie się projektem.
Opozycji też pan dziękuję, bo są dwa projekty, ten rządowy i ten opozycyjny, pisowski, tak? Tak nazwijmy, wczoraj część poprawek została przyjęta, ale część nie. Mariusz Błaszczak późno wieczorem napisał, że nie przyjęto 25 tysięcy zapomogi, 100% na odbudowę domu, no i wielu takich przepisów, które by miały pomóc firmom na terenach zalanych.
Są dwa projekty, rządowy i poselski. W pierwszej kolejności rozpatrujemy rządowy. Tam są przepisy dotyczące pomocy choćby przedsiębiorcom. Prawdopodobnie nie zwrócił na to, albo nie zauważył pan przewodniczący Błaszczak, albo jeszcze nie miał okazji rozmawiać z kolegami ze swojego klubu, którzy pracują w tej komisji. Wczoraj komisja przyjęła to rozwiązanie, które jest zapisane w projekcie ustawy. Ono spowoduje, że do przedsiębiorców trafi takie świadczenie interwencyjne. Ono będzie wyliczane na dwa sposoby. Dzięki temu nikt nie zostanie pominięty i to jest wielka wartość, bo w przeszłości różnie bywało. I co ważne, przez komisję został przyjęty również dodatkowy 20-dniowy urlop dla tych pracowników, którzy muszą swoje gospodarstwa doprowadzić do porządku.
Odrzucono, panie pośle, poprawkę.
Ale jeszcze jedno zdanie, bo to jest formuła, która też będzie refinansowana przedsiębiorcom. Czyli to, co pisze pan przewodniczący Błaszczak, wprowadza opinię publiczną w błąd.
A te zapomogi dotyczące odbudowy domu, czy 25 tysięcy?
To jest pomysł, który położyła na stole opozycja. Natomiast w ustawie znalazł się, w mojej ocenie, lepszy zapis i lepsze zapisy dotyczące całościowej pomocy. Można oczywiście trzymać się przy swoich rozwiązaniach, natomiast jeżeli na stole jest lepsze, co zresztą było widać podczas prac komisji, ponieważ w tych artykułach, w tych sprawach posłowie opozycji nie wnosili poprawek. Akurat mówię o tych konkretnych dwóch rozwiązaniach.
Mirosław Suchoń jest naszym gościem. Przypomnę, przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów powodziowych. Kto parł na poprawki dotyczące otwarcia handlu w niedzielę? I to nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też w województwach ościennych.
Były dwie inicjatywy. Pierwszą inicjatywę zgłosiła moja formacja. Zgłosiliśmy propozycję, aby rzeczywiście w sytuacji takiej kryzysowej, gdzie trzeba bardzo szerokiego frontu zakupów, udostępnić możliwość handlu w niedzielę. Była też propozycja przedsiębiorców, którzy funkcjonują w tym obszarze. Oni wskazywali na to, że w sytuacji, w której jesteśmy przed zimą i trzeba dołożyć naprawdę wszelkich starań do tego, żeby postawić na nogi gospodarstwa domowe, wyposażyć je w różne urządzenia, które zostały
zalane. A to nie jest tylnymi
zmianami
próba wprowadzenia zupełnie nowych przepisów, które by liberalizowały handel?
Przypomnę, że to jest ustawa, która ma obowiązywać, której zapisy mają obowiązywać w szczególnym czasie, w tym czasie związanym z powodzią. W związku z tym tutaj nie ma mowy o tym, że to jest rozwiązanie, które jest wprowadzane w jakiś nietransparentny sposób. Są obrady komisji, nawet w tej ustawie jest zapis, który w pewnych elementach pozwala pracować osobom zatrudnionym w handlu w niedzielę. Natomiast w naszej ocenie i w ocenie przedsiębiorców, ale przede wszystkim ludzi, którzy zapracowani, dla nich czy to jest środa, czy niedziela, nie ma żadnego znaczenia. Oni po prostu ratują swój dobytek, próbują
Będziemy jeszcze głosować, żeby ta poprawka została
będziemy o tym rozmawiać, dlatego że to jest postulat, który płynie z tamtego regionu. I tutaj trudno pozostać głuchym na wezwania ludzi, na wezwania przedsiębiorców.
Kiedy ustawa ma szansę wejść w życie, bez jeszcze Senat, być może też kolejne poprawki, no i podpis prezydenta?
Ustawa wejdzie w życie tak szybko, jak to jest możliwe. Zobowiązaliśmy się w Sejmie przeprowadzić te prace do wtorku i to dowieziemy, mówiąc językiem młodzieżowym. Myślę, że Senat zajmie się tym także w tym tygodniu. Jeżeli będzie potrzebne dodatkowe posiedzenie Sejmu, to pan marszałek Szymon Hołownia z pewnością zwoła to posiedzenie. Natomiast zwracam uwagę, że w październiku te posiedzenia de facto już teraz zaplanowane są przez najbliższe 3 tygodnie. To wtorkowe, później w kolejnym tygodniu następne posiedzenie i za 2 tygodnie kolejne, także tutaj na pewno będziemy pracować tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Zresztą to pokazują prace naszej komisji, wywiązujemy się ze zobowiązań.
A może, panie pośle, ta ustawa w ogóle nie jest potrzebna? Krzysztof Bosak, marszałek Sejmu, tutaj 2 dni temu w tym studiu przy tym mikrofonie powiedział, że ona ma wprowadzić i chaos, i w ogóle ma zamknąć usta krytykom tego, co się dzieje na Dolnym Śląsku.
Zapraszam pana marszałka Bosaka na posiedzenia komisji. Z pewnością zmieni zdanie, dlatego że to są przepisy, które mają pomagać ludziom, tym, którzy zostali w wyniku tej tragedii poszkodowani. To nie jest jakaś jedna zbiorcza tragedia, chociaż my oczywiście tak to odbieramy, ale to są pojedyncze dramaty obywateli, którzy często utracili dorobek życia. I mówienie przez przedstawiciela Konfederacji, że to nie jest potrzebne, to ja uważam, że to jest mijanie się z rzeczywistością. Zapraszam pana marszałka Bosaka na posiedzenia komisji. Myślę, że zmieni zdanie.
Pan mówi o dramatach. Inny poseł Konfederacji mówi, że ta ustawa to chaos. Ja zapytam pana, kto odpowie za chaos, który dział się przed powodzią, w czasie powodzi, teraz po powodzi na Dolnym Śląsku? Jest bardzo dużo różnych opinii. Nie chcę cytować tutaj wszystkich, ale może chyba taka najlepsze podsumowanie to jest wystąpienie pana posła Ociepy, który cytował w Sejmie opinie burmistrzów, którzy mówili o chaosie, pochodzących z Koalicji Obywatelskiej.
Ja przypomnę, że system zarządzania kryzysowego nie jest w Polsce doskonały. Wiele lat zaniedbań, przecież ustawa o obronie cywilnej dopiero teraz weszła do Sejmu, chociaż poprzedni rząd miał 8 lat na to, żeby ją przygotować.
Nie byli dwóch w stanie... lat nie istnieje, bo to wtedy ustawa o obronie ojczyzny.
No tak, ale z całym szacunkiem obrona cywilna w Polsce to jest...
Nie działała w ostatnich latach.
Tak. No tak jest. No.
Ale w dawnych czasach działała sprawnie.
W dawnych czasach działała sprawnie i wie pan, ja nie mam oporu przed tym, żeby korzystać z dobrych wzorców. Natomiast jest nasza ustawa w parlamencie, będzie procedowana i mam nadzieję, że ten system, on jest bardzo potrzebny.
Czy jest potrzebna sejmowa komisja, która by to wyjaśniła? Pojawiają się takie postulaty.
Ja myślę, że dzisiaj to, co jest do zrobienia, to jest ta pomoc. Był czas ratunku, wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba było wielu z nas...
Ja rozumiem, ale ci, którzy ten chaos wywołali albo byli za to odpowiedzialni, powinni ponieść konsekwencje.
No ja przypomnę, że niestety też mieliśmy takie przypadki po stronie samorządowej, gdzie dochodziło do decyzji, które po prostu trzeba było podjąć. Myślę, że są takie czasy, są takie momenty w historii, gdzie nie wszyscy są w stanie stać na wysokości zadania. Wtedy trzeba przedsięwziąć odpowiednie kroki, a później wyciągać wnioski. Teraz jest czas pomocy. Przyjmiemy przepisy dotyczące pomocy, dotyczące odbudowy i oczywiście cały czas trwa analiza, co uszczelnić, w jaki sposób te prace zorganizować, żeby wszystko działało lepiej.
Ostatnie pytanie w tej części audycji. Mamy państwo z dykty?
Mamy państwo, które wymaga w wielu miejscach napraw, natomiast z pewnością możemy być dumni z tego, że jesteśmy jako naród solidarni i wtedy, kiedy trzeba ruszyć z pomocą, nikt z nas nie zastanawia się, co będzie następnego dnia, kogo rozliczać, tylko po prostu ubiera kalosze, podwija rękawy i leci ratować, czy to swój dobytek, czy dobytek sąsiadów. I to jest coś, co jest dla nas charakterystyczne i z tego z pewnością możemy być dumni.
Mirosław Suchoń, dziękuję bardzo. Kłaniamy się słuchaczom Radia RMF. Zapraszamy na rmf24.pl i nasze media społecznościowe. Tam dalsza część audycji i kolejne pytania. Panie pośle, dlaczego jest tak, że tak dużo jest spekulacji dotyczących liczby ofiar? Czy rząd tutaj na tyle prowadzi klarowną politykę informacyjną, że możemy być spokojni, że tych ofiar nie będzie dużo więcej?
Politykę informacyjną w zakresie ofiar prowadzi policja. To jest najbardziej rzetelne źródło informacji i tutaj ja mam poczucie, że wywiązuję się z tego zadania. Natomiast zwracam uwagę na fakt, że w przestrzeni publicznej, w tej przestrzeni internetowej funkcjonuje bardzo wiele fake newsów generowanych przez Mówiąc wprost, obce służby, które próbują wprowadzić chaos.
To są też
wypowiedzi
konkretnych ludzi z tamtych terenów, starszych, którzy mówią, że widzieli.
Cytowane.
Tak.
Cytowane.
Nie, filmy. To są filmy.
No, ale
widział
to,
pan na pewno.
Panie redaktorze, ja jednak jestem zdania, że do każdej takiej informacji trzeba podchodzić z dużą dozą rezerwy, dlatego że to są bardzo często inspirowane w różny sposób. Wszyscy musimy mieć świadomość, że zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych w przestrzeni publicznej będą pojawiały się informacje niesprawdzone, które mają wprowadzić chaos, które mają podburzyć, dlatego że taki jest interes tych, którzy nam źle życzą. I oczywiście wtedy powinniśmy korzystać z tych sprawdzonych, zaufanych źródeł informacji. A w przypadku o tym, o którym mówił pan redaktor, czyli liczby ofiar, to w moim poczuciu od zawsze, przynajmniej jak ja pamiętam, informacje, które są rzetelne, trzeba było czerpać z informacji policyjnych.
Rozumiem. A co jeśli się okaże, że tych ofiar naprawdę jest dużo więcej?
Myślę, że dzisiaj mamy, o ile dobrze pamiętam, 9 z komunikatów.
Niecałe 10. Niecałe
10. Są osoby poszukiwane. I to jest zaufana cyfra, która płynie z komunikatów policji. Oczywiście
nikt niczego nie ukrywa.
Powódź ma... Policja jest jedną z najbardziej transparentnych już dzisiaj formacji i myślę, że tutaj oczywiście to zaufanie zostało nadszarpnięte przez ostatnie 8 lat, ale ja mam zaufanie, pełne zaufanie do policji. Jeżeli policja informuje o konkretnej liczbie, to ja mam zaufanie, że ta liczba jest prawdziwa. Nie ma tutaj jakby powodów do tego, żeby nie ufać, tym bardziej, że to nawet, no, to są trudne informacje, ale są podawane w sposób absolutnie transparentny.
Skoro pan mówi o liczbach, to ja zapytam o pieniądze. 23 miliardy złotych, tyle rząd przeznaczył na odbudowę. Niektórzy mówią, że to może być nawet dwa razy więcej. Skąd wziąć? Przecież budżet nie jest jak...
To jest plan wieloletni. To będzie plan wieloletni z wykorzystaniem środków europejskich. Oczywiście w ramach różnego rodzaju decyzji może dojść do przesunięć w budżecie państwa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że są rzeczy pilne i takie, które mogą poczekać albo można, no, można ich realizację odsunąć w czasie. Natomiast na odbudowę, na udzielenie pomocy te środki na pewno się znajdą.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu już przestał przyjmować wnioski?
Bo nie ma pieniędzy. Jest duża skala, rzeczywiście jest duża skala tych potrzeb. Czasem one przekraczają możliwości, które aktualnie są dostępne. Natomiast dlatego też procedujemy kolejne zmiany w przepisach, żeby umożliwić tę pomoc albo w innej formie, albo przez dodatkowe zasilenie środkami.
Czeka nas wzrost podatków?
Myślę, że nie, dlatego że my tutaj poruszamy się zarówno w przestrzeni naszej deklaracji, że nie będzie podwyżek PIT-u, CIT-u i VAT-u i to jest twarde zobowiązanie Polski 2050, czy raczej szerzej trzeciej drogi. Natomiast oczywiście są niektóre daniny, czy opłaty, czy podatki, których podnoszenie wynika z jakiegoś harmonogramu, który został przyjęty dawno temu i to mam poczucie w tych harmonogramach, o których wiedzą obywatele, o których zostali poinformowani, będzie realizowane.
Pan powiedział o przesunięciach, czyli każdy resort też będzie pewnie musiał zrezygnować z pewnych wydatków i każde ugrupowanie. Czy wy jako Polska 2050 będziecie w stanie zrezygnować z obietnic dotyczących obniżenia składki zdrowotnej?
Składka zdrowotna jest nienegocjowalna. Składka zdrowotna to jest coś, co ma dać impuls do rozwoju, co ma spowodować powrót zaufania do państwa, do jego instytucji. Co więcej, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z taką tragedią, potrzebujemy dodatkowego impulsu prorozwojowego w naszych firmach. W związku z tym te 4 miliardy złotych, które trafią do firm, one posłużą także częściowo odbudowie po tej tragedii i to musimy zrealizować.
A kredyt 0%? Wczoraj pani minister Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że trzeba będzie te pieniądze przeznaczyć właśnie dla powodzian, a
no
nie
tutaj
na kredyt.
Pan minister Domański zadeklarował, że jeżeli będzie decyzja o tym, żeby ten strumień finansowania skierować na pomoc, zostanie taka decyzja podjęta. I to oczywiście też nie jest tajemnicą, że my uważnie słuchamy rynku, uważnie słuchamy ekspertów, stąd nasza decyzja, że nie będziemy wspierać projektu, który prowadzi do drastycznego podniesienia.
To jeszcze szerzej, panie pośle, czy to nie będzie łatwe usprawiedliwienie dla rządu, żeby przestać w ogóle marzyć o budowie takich rzeczy jak CPK choćby, czy elektrownia atomowa? Nie ma pieniędzy.
CPK, czy elektrownia atomowa, jest, to są projekty, które mają zmieniać nasze państwo, które mają stanowić silniki rozwoju, które mają stanowić o naszym bezpieczeństwie energetycznym czy o bezpieczeństwie strategicznym. I tutaj nie ma mowy o tym, żeby rezygnować z projektów, które są tak ważne dla naszego państwa. Natomiast oczywiście musimy znaleźć te pieniądze. Nie ma tutaj przestrzeni na to, aby uciekać od odpowiedzialności, także te środki na pewno się znajdą.
3 minuty nam zostało, bo pan pędzi do Sejmu. Jeszcze 2 pytania ważne. Mamy chaos w sądownictwie. Znów chciałby się powiedzieć po wczorajszym orzeczeniu Sądu Najwyższego. Co zrobić, żeby wyjść z tego pata? Bo grozi nam anarchia. Wczoraj sędzia Siwek powiedział, że możemy stracić państwo. To są bardzo mocne słowa.
Zaproponowaliśmy wiele zmian, które mają spowodować, że powróci, że wymiar sprawiedliwości powróci na takie tory niezależności. I oczywiście, no niestety, stało się to sprawą polityczną. Ja rozumiem, to jest złe słowo, ale mam świadomość, że dzisiejsza opozycja nie będzie chciała porozumienia, dlatego że de facto ci, którzy trafili do sądownictwa, zwłaszcza do Sądu Najwyższego, zasiadają w tej
Izbie.
Kto
powinien zrobić krok do tyłu? Jarosław Kaczyński wzywa was, koalicjantów Platformy Obywatelskiej, żebyście w ogóle wycofali się z tego układu, bo będziecie się
wszyscy
tego wstydzić.
Panie redaktorze, wszyscy muszą zrobić krok do tyłu. Tutaj nie ma możliwości, aby wyjść inaczej z tego klinczu, ale też mam poczucie, że nasza koalicja zrobiła wszystko, żeby te zmiany były możliwe. Że nasze propozycje nie były propozycjami, czy nie są propozycjami, które mają wywrócić wszystko do góry nogami i spowodować przegięcie w drugą stronę, tylko właśnie przestawić wymiar sprawiedliwości na właściwe tory. Ale to wymaga odpowiedzialności także ze strony opozycji, strony pana prezydenta. I ja mam poczucie, że dzisiaj z tym mamy problem.
Czyli klucz ma prezydent?
Uważam, że klucz ma w głównej mierze prezydent i niestety tutaj pan prezydent jest twardym zawodnikiem swojej macierzystej partii politycznej.
W sprawie sądów postawił się, za co do dziś chyba prezes Kaczyński ma do niego wielki żal.
Z jednej strony, natomiast z drugiej strony mamy do czynienia z chaosem i to dotyka już powoli ludzi, tych, którzy czekają na sprawiedliwe orzeczenie.
Minister Bodnar powinien odejść z urzędu?
Nie, pan minister Bodnar ma całkowite zaufanie pana premiera, nie ma żadnych sygnałów, żeby miał go odwoływać. Wykonuje swoją pracę i mam takie poczucie, że tak pozostanie.
14 października, czyli mniej więcej za 2 tygodnie, ma odbyć się przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed Komisją do Spraw Pegasusa. Spytam pana, czy to dobry pomysł, czy komisja dopełniła wszelkich starań, no bo minister Ziobro mówi, że to, co zrobiono z upublicznieniem jego danych dotyczących stanu zdrowia, to czysty kryminał.
Mam poczucie, że komisja pracująca w trudnych warunkach wykonała swoje zadanie tak dobrze, jak to było możliwe. Natomiast zastanawia mnie postawa pana ministra Ziobry, byłego ministra Ziobry, któremu, jeżeli chodzi o zdrowie, życzę jak najlepiej i to są absolutnie szczere życzenia ludzkie, tak po prostu. Natomiast pan minister, pan poseł Ziobro ma dużo czasu na aktywność medialną. Jest gościem różnych programów, wypowiada się.
No ale zdalnie, tak? Nie przychodzi do studia.
Ale nie ma czasu na to, żeby stanąć przed komisją i wyjaśnić.
Czyli zdanie pana powinien przejść i powinien stawić.
Moim zdaniem, jeżeli ma czas na aktywność medialną, to ma czas na to, żeby stanąć przed komisją. Uważam, że to jest lekceważenie naszego państwa i dla tej postawy pana Ziobry nie znajduje zrozumienia.
Pan Ziobro zapowiedział złożenie kolejnych dokumentów przeciwko Adamowi Bodnarowi oraz członkom komisji śledczej. Czyli będzie wojna.
No, jeżeli zapowiada wojnę, to ja rozumiem, że jest do tego gotowy na wszelkie sposoby. Tym bardziej powinien stanąć przed komisją.
Mirosław Suchoń, przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów powodziowych, członek Polski 2050. Proszę uciekać do Sejmu.
Dziękuję bardzo.
W słusznej sprawie, do pracy ważnej, pilnej. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się. Dobrego dnia.